Ale będąc wśród was, postanowiłem nie znać niczego, tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego, i stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem. I też wspominaliśmy o tym, że Paweł, kiedy dotarł do Koryntu, nie był w najlepszym, najprawdopodobniej psychicznie stanie. Cała ta podróż misyjna, jego, czy takie bezpośrednie wydarzenia przed Koryntem, to było uwięzienie w Filipii i ta historia, gdzie oni siedzieli w więzieniu z Sylasem i przez trzęsienie ziemi jakby udało im się wyjść. I później to był ciąg, szli do jednego miasta, zaczynali głosić, powstawały zamieszki w mieście, Paweł musiał uciekać. Przyszedł do drugiego miasta, zaczął głosić, historia się powtarzała, zamieszki, Paweł musiał uciekać dalej. Dotarł do Aten, w Atenach stanął przed na Areopagu, najprawdopodobniej przed sądem. Nie było to spotkanie z filozofami, ale był to sąd, który postanowił rozeznać, cóż to za nowych bogów, cóż to za zamieszanie z kolei przynosi do Aten. I Paweł głosi tam w Atenach i na swoje, być może nawet szczęście, zostaje uznany za niewinnego głupka znowu, który coś tam o zmartwychwstaniu opowiada i pośmiano się nad nim, powiedziano, o tym posłuchamy, kiedy idzie i teraz już możesz iść. Także w niektórych miejscach traktowano go jako niebezpiecznego przestępcę wzbudzającego zamieszki, w innych jak nieszkodliwego przygłupka, który coś tam opowiada. Przepraszam za frazy i słownictwo, ale tak mniej więcej to wyglądało i nie wiadomo, co jest lepsze z dwóch, tak? Jak byśmy się my czuli, będąc w jednej czy w drugiej roli. Więc Paweł dociera do Koryntu i tak jak sam opisuje tutaj, dociera jako człowiek, który jest w słabości, w bojaźni, z wielkim drżeniem. Człowiek, który nie tylko głosi Chrystusa ukrzyżowanego, bo tak sobie postanowił, ale ma za sobą przejścia, które sprawiają, że czuje się jak człowiek, który jest bliski śmierci, ukrzyżowania, ktoś prześladowany. I Paweł oprócz tego postanawia głosić im właśnie Chrystusa. I też kiedy Paweł mówi, mówiliśmy też o tym trochę, że Paweł nie... Cały ten fragment, który kontrastuje mądrość Bożą i głupstwo ludzi, nie jest... Czasami jest używany w kościołach jako takie świadectwo, że Ewangelia nie powinna być intelektualna, nie powinna być mądra, powinna być prosta, w jakiejś taka wręcz prostacka. Nie to Paweł ma na myśli. Cały ten hymn do miłości, do krzyża, jak również i hymn do miłości są perłami retoryki w języku greckim. Są najwyższym stylem, jaki można było wyprodukować przez ludzi uczonych i inteligentnych. Także Paweł nie głosi prostacko. On nie to ma na myśli, kiedy mówi, że Ewangelia ma być głupstwem. Ma na myśli coś zupełnie innego. Mówi o wartościach, nie o sposobie. Więc tak naprawdę Paweł, tak jak już wspomnieliśmy zresztą, pokazuje, że on też potrafi powiedzieć mądrze. Ale nie o to w tym wszystkim chodzi. W krzyżu chodzi o coś zupełnie innego. Więc Paweł staje, przywołuje ten obraz tego, że stanął przed Koryntianami w słabości, w bojaźni, z wielkim drżeniem, oczekując jakby co się wydarzy w Koryncie, czy nie powtórzy się znowu ta sytuacja. Tak? I wiemy z dziejów apostolskich, że od Boga otrzymuje zapewnienie, które Bóg sam do niego mówi, nie bój się, ale głoś, bo mam wiele narodów w tym mieście. Tak? Bóg sam daje mu odwagę, czy pomaga mu stanąć odważnie w tej sytuacji. Więc Paweł mówi dalej w czwartym wersecie: moje słowo, moje głoszenie nie opierały się na przekonujących słowach mądrości, ale na ukazywaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Boga. I rzeczywiście już wcześniej też Paweł mówi do nich, że przecież wy sami, mówi do Koryntian, nie uwierzyliście, bo usłyszeliście jakieś mądre filozofie. Wy nie uwierzyliście, nie staliście się chrześcijanami, bo to daje wam jakąś władzę, jakąś siłę, jakieś nie wiadomo jak atrakcyjne rzeczy. Mówi, wy sami jesteście przykładem tego, że uwierzyliście wbrew temu, że Ewangelia dźwięczy jak coś głupiego, jak coś, coś zupełnie bezwartościowego, jak coś nie mające sensu. Wy, Koryntianie, i mam nadzieję, że też my wszyscy tutaj uwierzyliście, bo zobaczyliście w tym coś więcej. Zobaczyliście w tym Bożą moc. Zobaczyliście Ducha, który jest mocą. I tutaj nasze tłumaczenie mówi, że moje głoszenie pokazywało na Ducha, na ukazywanie Ducha i mocy. Być może lepszym tłumaczeniem byłoby ukazywanie Ducha, który jest mocą. Dlatego, że cała Biblia jest świadectwem tego, to nie są dwie różne rzeczy, ale tą mocą Bożą jest właśnie Duch Święty. Nie ma Ducha i nie ma mocy jako oddzielnych rzeczy, ale Duch Święty jest całą mocą. I teraz znowu, kiedy Paweł mówi o mocy, musimy zrozumieć, co ma na myśli. Dlatego, że nasze zrozumienie mocy jakby wraca do naszego takiego typowego ludzkiego spojrzenia. I ludzkie spojrzenie na moc, na zresztą to słowo moc jest tym samym słowem, które określa cuda. Na przykład cuda, które działy się w Nowym Testamencie, tak? To jest słowo dynamis, moc, albo tłumaczone jako moc, albo cuda, które zachodziły. I znowu mamy dwa różne spojrzenia. Mamy to ludzkie spojrzenie, które myślę, że ciągnie każdego człowieka. I to spojrzenie czy zrozumienie mocy dla ludzi jest takie, że ta moc świadczy coś o mnie. Jeżeli pamiętacie Szymona z Dziejów Apostolskich, był taki człowiek, Szymon, którego ludzie nazywali Wielka Moc Boża. I dzieje mówią, że to był człowiek, który twierdził, że jest czymś niezwykłym. On sam o sobie twierdził, że jest czymś niezwykłym, ponieważ czynił różne znaki i cuda. Tak? I ten Szymon, kiedy zobaczył apostołów, którzy zaczęli czynić Boże dzieła, to postanowił, że on potrzebuje tej mocy. On chce tej mocy, bo on chce być jeszcze bardziej niezwykły niż był dotychczas. I poszedł do nich, chciał ją kupić. To jest ludzkie zrozumienie właśnie Bożej mocy i Bożych cudów. I niestety nie obce też nam w Kościele, że Boże dary, Boże dzieła, które dzieją się przez nas, mogą stać się dla nas pułapką, która zacznie nam mówić, że oto ja jestem kimś niezwykłym, bo oto Bóg mnie używa w czynieniu takich czy innych znaków, takich czy innych dzieł. Ja jestem niezwyklejszy niż ta cała reszta ludzi w Kościele, bo Bóg ich tak bardzo nie używa jak mnie. Ale zupełnie nie to ma na myśli Paweł. Zupełnie czym innym dla Pawła jest Boża moc. Dla Pawła i to, co jest też tutaj wyraźne i zaraz jeszcze później Paweł bardzo wyraźnie o tym mówi w drugim liście do Koryntian, jest to, że dla Pawła moc objawia się w słabości. Boża moc objawia się w słabości. Wtedy, kiedy człowiek czuje się, że on już nie może nic, wtedy Bóg objawia swoją moc. I chciałbym kilka takich właśnie wersetów. Oczywiście to widać tutaj, gdzie Paweł mówi, przyszedłem do was w słabości i dlatego moje głoszenie było pełne ducha i mocy, bo ja sam byłem słaby, ja sam byłem drżący i przestraszony wręcz. Ale w drugim liście do Koryntian Paweł kilkakrotnie odwołuje się do tej myśli. W 4:7 mówi na przykład o poznaniu chwały Bożej. Mówi, ten skarb przechowujemy w glinianych naczyniach, aby ta przeogromna moc była z Boga, a nie z nas. Paweł mówi, skarb Bożą moc przechowujemy w glinianych naczyniach, czyli w nas. W nas samych, w naczyniach, które dzisiaj funkcjonują, a jutro mogą zachorować, pęknąć, złamać się, zniszczyć i przestać funkcjonować. I oczywiście my wszyscy podświadomie jesteśmy przekonani, że żyć będziemy wiecznie. Nie tylko w tym chrześcijańskim sensie, ale każdy człowiek, kiedy żyje, myśli, o, ja mam jeszcze tyle lat przed sobą. I raz za razem, pomimo tego, że rozglądając się wokół, widzimy, że ludzie odchodzą w różnym wieku, w nieoczekiwany sposób, my dalej gdzieś tam przekonujemy siebie, że ja jeszcze mam trochę. I Paweł mówi, jesteś naczyniem, jesteś glinianym naczyniem, w którym Bóg może włożyć szczególną moc. ale wkłada w to naczynie właśnie dlatego, żebyś ty miał zrozumienie tego, że ta moc jest Bożym działaniem. Jest czymś z Boga, a nie z ciebie. Tak samo 12 rozdział tego samego drugiego listu do Koryntian, 9 werset. Paweł, kiedy prosił Boga o zabranie ciernia, który nosił w sobie, nie wiemy do końca, co to było, Paweł pisze tak: trzykrotnie prosiłem Pana, aby go oddalił ode mnie, lecz powiedział mi: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem osiąga swój cel w słabości. Znowu, Paweł był udręczony czymś, czego dokładnie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, ale to udręczenie miało swój cel. Po to, żeby Boża moc mogła objawić się wtedy, kiedy Paweł wiedział, że on sam nie jest w stanie. I ponownie 13 rozdział tego samego drugiego listu, czwarty werset. Chociaż został ukrzyżowany na skutek słabości, żyje jednak dzięki mocy Boga. Podobnie i my jesteśmy słabi w Nim, ale dla was będziemy żyć w Nim dzięki mocy Boga. Znowu Paweł mówi o słabości. W słabości, dzięki słabości będziemy żyć w Nim. W słabości objawia się Boża moc. Więc i głoszenie Pawła w Koryncie polegało na tym, że on wiedział, że jest słaby. Wiedział, że jest słaby, dlatego Bóg mógł czynić wielkie, wielkie dzieła. I myślę, że to jest ważne dla nas, którzy pragniemy duchowych darów, pragniemy tego, żeby Bóg się objawiał, i myślę, że to nie jest złe pragnienie, ale zrozumienie tego musi być, że to Bóg ma się objawiać. To nie my jesteśmy niezwykli. To nie my mamy być kolejnym niezwykłym człowiekiem w Kościele, ale to Bóg jest niezwykły. I Bóg w naszej słabości czyni wielkie dzieła. Dlatego tak ważna jest modlitwa. I to nie modlitwa, w której znowu po ludzku najczęściej nasza modlitwa to jest opowiadanie Panu Bogu o naszych planach. I ktoś kiedyś powiedział tak mądrze: jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to opowiedz Mu o swoich planach. Tak jest, ale ta taka najnaturalniejsza modlitwa dla nas to jest właśnie opowiadanie Panu Bogu o tym, co byśmy chcieli, i poproszenie Go, żeby to pobłogosławił. To jest nasze ludzkie zrozumienie. Natomiast myślę, że modlitwa i w tym również post, to jest to ta biblijne zrozumienie postu i modlitwy, to jest właśnie stanięcie w miejscu słabości. Zwłaszcza post, który powoduje też to, że rzeczywiście czujemy się osłabieni i głodni, i zmęczeni, i nie tacy jak normalnie, silni, najedzeni, upasieni i syci wszystkiego, ale w poście możemy też fizycznie poczuć to, że my nie mamy siły, my nie jesteśmy tymi, którzy są w stanie. I wtedy i modlitwa, która mówi: Panie Boże, ja nie mogę. Ja może bym chciał, chciałbym zobaczyć to czy tamto, albo żeby to się czy tamto wydarzyło, ale ja nie jestem w stanie tego zrobić. Ja też nie po to przychodzę, żeby ci powiedzieć, co ty masz robić, ale przychodzę po to, żeby poddać się Bogu i być może usłyszeć to, co w tej słabości mamy robić. Myślę, że to jest właściwe zrozumienie modlitwy. W modlitwie usłyszeć to, co Bóg chce, żebyśmy w danej sytuacji zrobili, raczej niż powiedzieć Panu Bogu, jak my byśmy chcieli, żeby On daną sytuację rozwiązał. A tak jak mówię, dla nas po ludzku to jest bardziej naturalne. Wyjaśnić Panu Bogu, bo On nie do końca rozumie, jak ja uważam, że powinno być, jak ja uważam, że ta dana sytuacja, dany problem powinien zostać rozwiązany. I tak jak wspomniałem, to jest najprostszy sposób, żeby rozśmieszyć Pana Boga. Więc Paweł mówi o mocy, która objawia się w słabości. Znowu mówi do ludzi, którzy uważali, że mają dary ducha, mieli dary ducha, wiemy z tego listu, oni prorokowali, uzdrawiali, robili różne rzeczy, czytamy o tym w liście do Koryntian, ale często nie robili tego w taki sposób, i o tym będziemy dalej czytać, jaki powinien był być. I dlatego Paweł umieszcza, kiedy mówi o darach duchowych, to w środek tego wkłada ten swój hymn o miłości, który my często wyciągamy i mówimy: o, jaki to jest piękny hymn o miłości. Ale to jest hymn, który porządkuje, czy mówi o tym, jak powinny działać jak my powinniśmy działać, jak w ogóle powinny działać dary Ducha Świętego i Kościół, tak? Że główna w tym wszystkim ma być miłość, której wyrazem, praktycznym wyrazem jest krzyż. Tak? Kiedy Pan Bóg objawił nam swoją miłość, to doskonałe objawienie Bożej miłości to jest krzyż. To jest uniżenie się Bożego Syna, który przyszedł, żeby umrzeć za nasze grzechy, żeby nas pojednać ze swoim Stwórcą. I wiemy, Słowo nam mówi, że nie ma większej miłości na to, niż jak ktoś oddaje swoje życie za tych, którzy nie zasłużyli. Tak? Za tych, którzy tak naprawdę nie zasłużyli. Więc Paweł dalej mówi właśnie, że chciałby, aby wiara, ich wiara, Koryntian, nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Boga. I ta moc Boga ma być ich słabością, ich uniżeniem, ich krzyżem, ich właśnie wzięciem na siebie tego, co niesie krzyż. I dalej Paweł wtyka taką szpilkę, gdzie Paweł był człowiekiem, który nie mógł sobie czasami odmówić. On mówił o słabości, pokorze i tak dalej, ale raz za razem widzimy, że i w Pawle wzbierały różne bojowe nastroje i różny nastrój. I czasami brzmi bardzo pokornie, a czasami brzmi jako ten, który tam wszystkim mówi, co oni mają robić i wszystkich ustawia. I Paweł w 6 wersecie wtyka taką szpilkę Koryntianom, mówi: głosimy mądrość wśród doskonałych. I to, ci doskonali to są właśnie ci Koryntianie, którzy myślą o sobie, że oni już są kimś. Oni mają Ducha Świętego, oni są pełni darów, oni są tutaj, mądrość posiedli wszelaką i są już doskonali. Paweł mówi: głosimy mądrość wśród doskonałych, ale to nie jest mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy przemijają. I Paweł, znowu musimy wyobrazić sobie ten kontekst, w którym Paweł jest. Paweł jest w Koryncie, który jest miastem, tak jak już mówiliśmy na początku, które było greckim miastem, później zostało zburzone przez Rzymian za to, że zbuntowało się przeciwko Rzymowi i później zostało odbudowane na nowo jako rzymska kolonia. Największą świątynią w tym mieście była świątynia Augusta, czyli cesarza. Oktawiana Augusta oczywiście, który cześć, czy boska cześć oddawana cesarzowi była czymś ważnym. On był tym, który obdarzył cały świat pokojem. Tak? Ci cesarzowie rzymscy tytułowali się synowie, że są synami Bożymi. Więc kiedy Paweł mówi o Jezusie, Syn Boży i tak dalej, on rzuca pewne wyzwanie też funkcjonującej władzy wtedy. I tutaj też, stojąc w tym mieście właśnie, w którym kult cesarza jest czymś istotnym, bo jest to rzymskie miasto, zasiedlone kolonistami właśnie rzymskimi, mówi: ta mądrość, którą my głosimy wśród was doskonałych, w cudzysłowie, to nie jest mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy przemijają. Tak mówi oczywiście o tych cesarzach, którzy w oczywisty sposób są śmiertelnymi ludźmi i przemijają. Przeciwnie, mówi, głosimy mądrość Boga pełną tajemnicy i zakrytą, którą Bóg przeznaczył przed wiekami dla naszej chwały. Bóg, Boża mądrość była mądrością, której ludzie nie byli w stanie jakby ogarnąć. Tak? Było mnóstwo filozofów, którzy gdzieś tam mieli swoje teorie na temat tego, jak świat funkcjonuje, jak powinien funkcjonować. Natomiast Boża mądrość była ukryta i została objawiona dopiero w Chrystusie. Dlatego kiedy czytamy Stary Testament, to czytamy tak naprawdę o tajemnicy, która powoli wyjaśnia się i swój taki centralny punkt odnajduje właśnie w Chrystusie. Ta tajemnica, Paweł też mówi, jest właśnie wyjaśniona. Bóg objawił się w doskonały sposób w Chrystusie i przez Jego śmierć na krzyżu. I mówi: tej tajemnicy nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. I tutaj Paweł odnosi się do wersetu z Księgi Izajasza. Paweł często nawiązuje czy w ogóle Nowy Testament nawiązuje często do Starego Testamentu. I 52 rozdział Izajasza i 15 werset jest tym wersetem, który Paweł sugeruje. Może od 14 przeczytam. Izajasz mówi tak o słudze Pana, tak, o słudze, którym znowu wypełnieniem tego proroctwa o słudze Pana był Chrystus. Wielu przeraziło się z jego powodu, tak zniekształcony, daleki od ludzkiego był jego wygląd, jego postać niepodobna do człowieka. I dalej, on zadziwi liczne narody, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i zrozumieją coś, czego nie słyszeli. I tutaj Paweł odnosi się jakby do tego wersetu, mówiąc właśnie o tym, że żaden z władców nie poznał tej Bożej mądrości. Kochani, wszyscy do dzisiaj znowu, nasi ludzcy władcy, czy kiedy widzimy różne, może dzisiaj żyjemy w takich światach, w takim świecie troszkę innym, ale zwłaszcza w starożytności było widać, że czy samo to cesarstwo rzymskie było przykładem tego, że pewnej koncepcji, tak? Ktoś miał koncepcję, podbije świat, wprowadzę swój porządek i nastanie pokój. To głosili właśnie Rzymianie, tak? My podbiliśmy cały znany świat i teraz mamy Pax Romana, tak? Jest pokój, wszyscy teraz będą żyli szczęśliwie, wszyscy będą handlować, jeździć, przemieszczać się, będzie miło, dobrze, przyjemnie i zawdzięczamy to komu? Zawdzięczamy to cesarzowi, dlatego należy mu się boska cześć. Ale wiemy, że każde imperium cały czas musi walczyć o swoją władzę. Czy Biblia mówi, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie, tak parafrazując, tak? To, co powiedział Pan Jezus. Kiedy coś wprowadza się siłą, to nie da się później tej siły z tego wykluczyć. Nie da się wprowadzić pokoju, szczęścia i radości przemocą. I to w całej historii aż do dzisiaj widzimy, jak wielkie imperia próbują stworzyć doskonały świat, ale robią to siłą i dlatego siła zawsze do nich wraca. Dlatego Boża mądrość jest odwrotnością tego. Znowu, jeżeli pamiętacie, to jest taka ważna, można powiedzieć, duchowa zasada. Przeciwdziałać trzeba zawsze w odwrotnym duchu niż coś, co się dzieje. Tak? I nie da, siłę można zwalczyć tylko miłością, pokorą i poddaniem się. Tak? Tak jak gniew można zwalczyć tylko właśnie przebaczeniem i znowu miłością. I tak samo ta Boża Ewangelia jest innego rodzaju podbojem. Boża Ewangelia jest innego rodzaju podbojem. Jest podbojem przez krzyż, a nie przez miecz. Jest podbojem, który zaczyna się od ludzkich serc i później ma się rozprzestrzeniać dalej. Kościół, Ewangelia powinien być tym miejscem, który jest przykładem tej odwrotności. Miejscem, gdzie ludzie się potrafią przebaczać, potrafią się ukorzyć, usługiwać sobie nawzajem i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem dlaczego, jakoś to nie wychodzi nam od 2000 lat. Albo czasami wychodzi, a czasami nie wychodzi. Jest to gorzej, to lepiej. Można powiedzieć, ale to jest to, przez co Bóg chce podbić świat. Miłość, krzyż, Ewangelia. Coś, co tego nie zrozumieli władcy tamtego świata i tego nie rozumieją władcy dzisiaj. Bo gdyby to rozumieli, nie zabiliby Chrystusa. Gdyby dzisiaj to rozumieli, nie szukaliby siły władzy i jakiejś takiej właśnie potęgi. Świat mógłby wyglądać inaczej, ale trzeba to zrozumieć. Trzeba zrozumieć, czym jest Ewangelia i czym jest krzyż. Więc Paweł mówi, że Bóg, Ewangelia jest tą tajemnicą, przez którą Bóg chce zmienić świat. I celem tego, dziewiąty werset, to co w tym wszystkim jest najważniejsze, jest to, co Paweł pisze, cytując Stary Testament. Mówi, jak jest napisane, to czego oko nie ujrzało, ani ucho nie usłyszało, ani co nie wstąpiło do serca człowieka, Bóg przygotował tym, którzy go miłują. I Paweł cytuje, ale my nie jesteśmy pewni, co on cytuje. Paweł cytuje najprawdopodobniej Stary Testament, ale najprawdopodobniej cytuje kilka wersetów, które składa w jedno. Nie ma takiego dokładnie takiego wersetu w Starym Testamencie, jak czytamy tutaj, więc jakby przypuszczamy dzisiaj, że jest to kilka, dwa, trzy wersety z Księgi Izajasza znowu złożone razem w jeden cytat, być może funkcjonujące szerzej jako jeden z tekstów, który mówił o wypełnieniu się Bożego planu. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Paweł wskazuje na taki fundament tego wszystkiego. Paweł mówi tak, czego oko nie ujrzało, czego ucho nie usłyszało, co nie wstąpiło do serca człowieka, to Bóg nam przygotował. I to nas wszystkich podkręca, że tak powiem. Znowu po ludzku my chcielibyśmy widzieć te rzeczy, chcielibyśmy je odziedziczyć, chcielibyśmy je mieć. Ale Paweł dodaje na koniec, że te rzeczy są dla tych, którzy kochają Boga. Te rzeczy są dla tych, którzy kochają Boga. One nie są po prostu tam dla wszystkich, ale właśnie dla tych, którzy Bóg przygotował, to tym, którzy Jego miłują. I znowu, po ludzku, po naszemu, my jesteśmy stworzeniami, które przede wszystkim kochają siebie. Tak funkcjonujemy. Ja jestem świadectwem pierwszym. Ja kocham siebie w takich naturalnych moich momentach. Ja kocham siebie i myślę, że większość z nas kocha siebie. Nawet jak robimy wrażenie, że kochamy innych, to często kochamy siebie w tym momencie i robimy pewne rzeczy dla siebie, które wyglądają, jakbyśmy je robili dla innych. Czasami udaje nam się inaczej. Myślę, że to wtedy jest działanie właśnie Bożego Ducha w nas. Ale to, czego Bóg chce, to jest to, żebyśmy kochali Jego. My możemy kochać siebie. Ewangelia, pomimo tego, że my głosimy, że Ewangelia jest czymś trudnym, to ona tak naprawdę daje nam dużo. Kochani, wystarczy w takiej nawet kwestii materialnej. Ja tak głupi przykład, ale go użyję. Czasami jak się pod nasze ewangeliczne kościoły podchodzi i się patrzy, jakimi samochodami ludzie jeżdżą. Dlaczego? Bo żyją zgodnie z Ewangelią, bo takie głupoty, nie? Nie palą i nie piją na przykład. Jak ktoś nie pali, to już te 600 zł miesięcznie ma na ratę na fajny samochód. Bo w rodzinach, jak żyjemy zgodnie z Ewangelią, to w rodzinach nam się układa i potrafimy siebie wspomagać nawzajem. Tak naprawdę Ewangelia daje nam dużo praktycznych, pozytywnych rzeczy. Pomimo tego, że nasz ludzki, wykręcony umysł nam mówi, lepiej by było grzeszyć, byłoby przyjemniej. Ale możemy popatrzeć na to, gdzie są ludzie, którzy czerpią przyjemność z grzechu. To nie prowadzi w większości z nich do właśnie tego, żeby mieli, żeby ich rodziny były szczęśliwe, żeby no, wszystko układało się wokół nich. Ewangelia ku temu prowadzi, ale Ewangelia, my możemy kochać siebie, żyć Ewangelią i kochać siebie. I czerpać z tej Ewangelii czy bardziej z unikania grzechu czerpać pewne zyski, tak to brzydko nazwijmy. To jest możliwe i to nie jest złe. My powinniśmy je czerpać. W takim sensie nie ma w tym nic złego. Po to Bóg nam dał swoje prawo, po to Bóg nam dał tą instrukcję obsługi ludzkiego organizmu, żeby ten organizm normalnie funkcjonował, jak normalna część. Ale tak naprawdę w tym wszystkim, czy w krzyżu, chodzi o to, żeby nie kochać siebie, tylko kochać właśnie Boga. Żeby kochać Boga i to jest ten klucz. To jest ten klucz. Nie chodzi o to, żeby być kimś niezwykłym. Nie chodzi o to, żeby mieć jakieś niezwykłe dary, niezwykłe służby, niezwykłe rzeczy. Jeżeli nie kochamy Boga, to nie ma żadnego sensu. Dla mnie to było takie objawienie osobiście. Ja czasami mówię, kiedy się nawróciłem i modliłem się właśnie, no przyszedłem do kościoła w Ełku i tak zacząłem się modlić, Panie Boże, gdzie jest moje miejsce? I myślałem sobie, no grać nie umiem, to nie mogę w grupie do śpiewania. Śpiewać też nie za bardzo, też nie dam rady. głosić nie potrafię. No niewiele jestem w stanie w tym kościele robić. Modliłem się, Panie Boże, gdzie jest moje miejsce w tym wszystkim? Jak ja mogę usługiwać w kościele? I wtedy Bóg wskazał mi na ten 9 werset. Ja otworzyłem Biblię, tak wiecie, jak to młodzi wierzący czasami. Bóg otwieram, patrzę werset i czytam, czego oko nie ujrzało, czego ucho nie słyszało, ani co nie wstąpiło do serca człowieka, Bóg przygotował tym, którzy go miłują. I dla mnie to było takie objawienie, czy taki Duch Święty, głos Ducha Świętego, który mi mówił, nie zastanawiaj się, czym ty masz tu służyć, ale ucz się kochać Boga. Spróbuj kochać Boga, naucz się tego, a jak pokochasz Pana Boga, to wtedy ujrzysz te wszystkie rzeczy, których oczy normalnie nie widzą, których uszy nie słyszą i te, które Bóg przygotował. Może takie to było trochę wyrwane z kontekstu i też nie powiem, że jakoś super mi się udaje tym żyć, ale to było dla mnie objawienie, które było dla mnie jakimś takim przewodnią myślą i chciałbym, żeby dalej było, że kiedy będę kochał Boga bardziej, to Bóg będzie używał i mnie, i ciebie, i każdego z nas. Ale to nie chodzi o to używanie, to nie chodzi o to bycie kimś nadzwyczajnym, o tą moc, którą jest Duch. To nie chodzi o tą mądrość, w której można głosić. To nie chodzi o te wszystkie właśnie takie spektakularne rzeczy, ale chodzi o to, kto ostatecznie kocha Pana Boga. I na tym polega cała różnica. I nie chodzi też o to, tak jak wspomniałem, żeby głosić prostacko, żeby robić rzeczy byle jak i mówić, no ale ja kocham Boga, to reszta nie jest ważna. Nie, myślę, że jak kochamy Boga, to chcemy też robić dla Niego wszystko na tak dobrze, jak tylko potrafimy. Ale bez Bożej miłości to się zamienia wszystko w takiego Szymona Maga, który o sobie twierdzi, że jest kimś nadzwyczajnym i szuka gdzieś tam możliwości. I tacy byli Koryntianie, to nie tylko był Szymon, ale tacy byli Koryntianie. Oni uznali siebie za coś nadzwyczajnego, bo Boża moc objawiała się między nami. Tacy i my jesteśmy, kiedy właśnie zaczynamy myśleć o tym, że o Boża moc może objawiać się przez nas. Nauka o krzyżu, Ewangelia i Duch, o którym zaraz Paweł też mówi, od 10 wersetu w następnym fragmencie, który będziemy czytać, skupia się na tym, na Duchu. I Paweł mówi wtedy o Duchu Świętym i o tym, kto jest tak naprawdę duchowy. Kto jest duchowy, a kto nie jest duchowy. To jest znowu taka rzecz, którą my lubimy w kościołach rozważać. Kto z nas jest duchowy, a kto nie jest duchowy. I znowu ta nasza przeciętna definicja duchowości z reguły, myślę, że często nie pasuje do tego, co Paweł głosi tutaj Koryntianom. I o tym będziemy mówić następnym razem. Także kochani, moc Boża objawia się w naszej słabości. Nie bójmy się przyznać do tej słabości. I przed Panem Bogiem, i przed sobą. Boża mądrość jest mądrością, o której świadectwem jest krzyż, której symbolem jest krzyż. I tą mądrością my też mamy kierować się i funkcjonować. To nie jest mądrość, którą kieruje się wszystko wokół nas. Jakkolwiek, ktokolwiek by nie mówił, jak bardzo chrześcijańskim krajem jest ten czy inny kraj, to, bo dzisiaj lubimy takie, czy politycy lubią takie właśnie zajawki robić, że a my tu kultura chrześcijańska, a tu chrześcijańskie wartości, a tu coś tamto czy inne, to najczęściej władcy tego świata nie rozumieją nadal tym, czym jest Boża mądrość objawiona w Chrystusie i w krzyżu. I my im mamy to pokazać. My jako Kościół mamy im to pokazać. To jest dla mnie zawsze też taka rzecz, która jest ważna. Jeżeli my oczekujemy od polityków na przykład nie wiadomo czego, żeby oni działali dla naszego dobra, żeby potrafili się wznieść ponad niezgody swoje, podziały, swoje różnice, tego byśmy od nich chcieli, tak? No najczęściej tego byśmy chcieli, żeby się przestali kłócić, walczyć ze sobą, robić sobie różne rzeczy, tylko żeby dla naszego dobra zrobili coś sensownego. Problem jest taki, że nawet my jako Kościół mamy z tym problem czasami. Często, różnie, może jedni mniejszy, drudzy większy. Ale jak nie my, to jak oni mogą to zrobić, jeżeli my nie potrafimy tego zrobić? Jeżeli my, znający naukę o krzyżu, jeżeli my, obdarowani Duchem Świętym, nie jesteśmy w stanie tych rzeczy pokazać, to jak możemy tego oczekiwać od ludzi być może niewierzących? Ale to już tak na marginesie i pokazując tylko, jak wielka jest nasza odpowiedzialność jako Kościoła przed ludźmi wokół nas, przed naszymi sąsiadami, przyjaciółmi, politykami, władcami, nie wiem, kogokolwiek spotykamy na swojej drodze. Także niech Pan Bóg nas umacnia w tym mocą właśnie Ducha, mocą Ducha Świętego, Ducha, który poznał głębię Boga i który jest w stanie tą głębię nam objawić. Amen.